Geopolityczny dziennik analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 28 września bieżącego roku prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Grecji Kyriakos Mitsotakis w obecności ministrów obrony obu państw Florence Parly i Nikolaosa Panayotopoulosa podpisali umowę o współpracy obronnej, której elementem, bardzo ważnym elementem jest taka klauzula o pomocy wzajemnej w przypadku zbrojnej napaści na terytorium jednego z tych państw. Co istotne, ta klauzula mówi także o ewentualności takiej zbrojnej napaści przez również członka Sojuszu Północnoatlantyckiego. I to jest bardzo ważny element, który w sposób niezwykle istotny rzutuje na kondycję Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale w ogóle także na międzynarodowy układ sił i interesów w basenie Morza Śródziemnego. Umowie tej towarzyszyło podpisanie kontraktu na budowę trzech fregat Bellara dla marynarki wojennej Grecji, budowy we Francji do roku 2026. Istnieje także tutaj opcja budowy czwartej fregaty, ale już w stoczni w Grecji. To bardzo ważny element dalszego zacieśniania relacji militarnych między oboma państwami. Warto tutaj podkreślić, że Grecja była pierwszym krajem w NATO i w Unii Europejskiej, który w 2020 roku zakupił 18 wielozadaniowych samolotów Rafale za 2,5 miliarda euro. Zresztą w tym roku już Grecja zadeklarowała zakup kolejnych 6 samolotów. Co ciekawe, Francja również oferuje konkretny kontrakt na dostawę 3 korwet dla greckiej floty i widać, że to zacieśnianie się relacji między Atenami a Paryżem jest prostą odpowiedzią na główne wyzwanie dla greckiego bezpieczeństwa, jakim jest polityka zagraniczna i polityka bezpieczeństwa Republiki Tureckiej. Widzimy, że ta polityka, którą prowadzi Partia Sprawiedliwości i Rozwoju, AKP prezydenta Recep'a Erdoğana, nie podoba się nie tylko w Atenach, nie tylko powoduje napięcia wokół kwestii Cypru, ale także wokół eksploracji zasobów Morza Śródziemnego, ale także nie podoba się w Paryżu i widać to było wielokrotnie, jeśli chodzi o czy to kwestie libijskie, cypryjskie, czy kwestie wydobycia gazu ziemnego na Morzu Śródziemnym, czy chociażby w ubiegłym roku, jeśli chodzi o konflikt o Górski Karabach. Tutaj dyplomacja francuska bardzo mocno sprzeciwiała się polityce tureckiej, a zresztą ten faktyczny protektorat, jaki Ankara sprawuje nad turecką Republiką Cypru Północnego, w żaden sposób nie ułatwia tych relacji z innym państwem, przecież także członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, czyli z Grecją. Grecja wspiera zamieszkaną przez etnicznych Greków Republikę Cypryjską. Co istotne i w tym dalszym, można powiedzieć, w dalszej perspektywie rozwoju relacji turecko-greckich, to myślę, że warto podkreślić, iż prezydent Recep Erdoğan i cały establishment turecki nie uznają ustaleń traktatu pokojowego z Lozanny z 1923 roku. To traktat, który tuż po I wojnie światowej ustalił granice Turcji, między innymi z Grecją. Stąd dzisiaj widzimy tę politykę właściwie faktów dokonanych, którą realizuje Republika Turecka. Spór francusko-turecki widać, można powiedzieć, jak w soczewce od samego początku roku 2020. Te napięcia bardzo mocno się zintensyfikowały w styczniu ubiegłego roku, kiedy doszło do wspierania przez Turcję rządu Zgody Narodowej w wojnie domowej w Libii, podczas gdy Francja wsparła libijską armię narodową pod dowództwem generała Halify Haftara. I Turcy rozpoczęli dostarczanie libijskim sojusznikom broni, łamiąc zresztą embargo Rady Bezpieczeństwa ONZ i postanowienia konferencji berlińskiej ze stycznia 2020 roku. Do dalszego napięcia doszło latem 2020 roku. W czerwcu francuski okręt wojenny, który uczestniczył w natowskiej operacji Sea Guardian na Morzu Śródziemnym, chciał dokonać inspekcji jednego ze statków, który był podejrzewany o przewóz broni do Libii. No i właśnie Paryż zaczął argumentować, że francuski okręt wojenny został zatrzymany przez eskortujące podejrzany statek tureckie okręty wojenne. Doszło do znaczącego wzrostu napięcia dyplomatycznego między oboma państwami. Tę sprawę zaczęło badać NATO. No, w efekcie w lipcu Francja w ogóle zawiesiła swój udział w misji Sea Guardian. W związku z tym mieliśmy do czynienia z bardzo istotnym incydentem, który odbił się, można powiedzieć, takim cieniem, położył się cieniem na relacjach wewnątrz sojuszniczych. Ale tak jak wspomniałem, spór francusko-turecki wykracza poza kwestie libijskie. W ogóle mamy tutaj do czynienia można powiedzieć, odmienną percepcją współczesnych zagrożeń i udziału w budowie nowego ładu międzynarodowego. Napięcia między Francją a Turcją są rezultatem pewnych procesów znacznie głębszych o charakterze globalnym. Przede wszystkim są, można powiedzieć, takim rezultatem polityki Stanów Zjednoczonych. Obserwowany dość nieskoordynowany, mówiąc delikatnie, proces wycofywania się wojsk amerykańskich z Bliskiego Wschodu przy właściwie braku zgody sojuszników z NATO co do zagrożeń na tak zwanej południowej flance NATO wyraźnie wzmocnił, pobudził rywalizację wewnątrz Sojuszu Północnoatlantyckiego. No i tutaj warto podkreślić, że Francja stara się równoważyć pozycję, rosnącą pozycję Turcji przy pomocy Rosji, przy pomocy zacieśnianiu relacji dyplomatycznych z Federacją Rosyjską. Obecny kontrakt na dostawy uzbrojenia dla Grecji jest niewątpliwie swego rodzaju wybawieniem dla francuskiego koncernu Naval Group, zwłaszcza po odstąpieniu Australii od wartej kilkadziesiąt miliardów euro umowy na budowę 12 okrętów podwodnych. Wspominałem o stworzeniu tego nieformalnego sojuszu AUKUS, czy AUKUS, jak to woli, który spowodował anulowanie umowy z Francją i zacieśnienie relacji w ramach anglosfery między Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią i Australią. Niewątpliwie ta decyzja o odstąpieniu przez Canberrę od umowy na budowę 12 okrętów podwodnych położyła się kolejnym cieniem na relacjach francusko-amerykańskich. We Francji toczy się bardzo ciekawa debata poświęcona kwestii autonomii strategicznej Unii Europejskiej. Jest to debata, można powiedzieć, nie taka świeża, ponieważ autonomia strategiczna rozumiana jako zdolność do samodzielnego reagowania na kryzysy i zagrożenia pojawiła się już w konkluzjach Rady Europejskiej w grudniu 2013 roku. Ważnym dokumentem, który podniósł po raz kolejny kwestię właśnie autonomii strategicznej Unii, była Strategia Globalna Unii Europejskiej z 2016 roku. Natomiast nie da się tutaj nie zauważyć, że od początku prezydentury Emmanuela Macrona Francja bardzo często posługuje się w swoich dokumentach, ale także można powiedzieć, w narracji swoich czołowych polityków tym pojęciem, w takim kierunku rozluźniania współpracy transatlantyckiej i bardzo mocno promuje ideę mocarstwowości Unii Europejskiej. Od stycznia 2022 roku Francja obejmuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej i już teraz prezydent Macron zapowiedział, że jednym z priorytetów tej prezydencji będzie stworzenie, w cudzysłowie, europejskiej potęgi. Niewątpliwie Paryż chce dołożyć wszelkich starań do tego, aby poszczególne państwa członkowskie Unii Europejskiej zaczęły przekazywać na rzecz Unii swoje kompetencje z obszaru obronności, które pozwolą Unii na oddziaływanie na zewnątrz, które pozwolą Unii na zdobycie autonomii, jeśli chodzi o projekcję siły. No i warto sobie oczywiście spróbować przynajmniej odpowiedzieć na to pytanie, w jaki sposób to porozumienie, to partnerstwo francusko-greckie w obszarze obronności będzie oddziaływać na Unię Europejską i na Sojusz Północnoatlantycki. Myślę, że jednym z takich ważnych przekazów tego właśnie sojuszu jest taki sygnał, że NATO nie zabezpiecza, nie gwarantuje wystarczająco bezpieczeństwa państwom członkowskim Unii Europejskiej, ponieważ to potencjalne zagrożenie może nadejść również ze strony członka Sojuszu Północnoatlantyckiego. Oczywiście i Francja, i Grecja deklarują zgodność swojej umowy z celami NATO, natomiast trudno nie przyjąć takiego scenariusza na przyszłość, że jakiekolwiek zaostrzenie stosunków obu tych państw z Republiką Turecką może pogłębić kryzys właśnie sojuszu. I tutaj trzeba także postawić pytanie, jakie są skutki tego porozumienia dla Polski, z uwagi chociażby na te zapisy w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej, podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę 12 maja 2020 roku, że członkostwo Polski w Unii Europejskiej i NATO jest gwarantem niepodległości państwa polskiego. Istnieje potencjalne ryzyko, że Francja, która może być zainteresowana eskalacją napięć z Turcją, tak aby, można powiedzieć, zdobywać argumenty na rzecz kwestionowania obecnego kształtu NATO i promowania tej idei europejskiej mocarstwowości, tej wizji autonomii strategicznej Unii Europejskiej, będzie właśnie wykorzystywała tego typu działania do lewarowania swojej pozycji zarówno w Unii, jak i w NATO, i będzie tutaj tego typu polityka francuska wywoływała wewnętrzne napięcia w sojuszu, które przynajmniej teoretycznie mogą moim zdaniem utrudnić wypracowanie nowej strategii NATO, co szczególnie jest istotne w kontekście przyszłorocznego szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Madrycie. Obserwując zacieśniające się relacje francusko-greckie, nie sposób nie wspomnieć także o napięciach między Stanami Zjednoczonymi a Republiką Turecką. Napięciach na kanwie partnerstwa turecko-rosyjskiego, chociażby tego kontraktu na zakup systemów S-400, systemów obrony powietrznej przez Ankarę. W kontekście tych wszystkich napięć, które pojawiają się w Sojuszu Północnoatlantyckim, ale także tej coraz poważniejszej debaty na temat autonomii strategicznej Unii Europejskiej, na temat przyszłości w ogóle Unii Europejskiej, warto sobie zadać pytanie o bezpieczeństwo państwa polskiego. Uważam, że tego typu wydarzenia, chociażby właśnie jak ten sojusz obronny między Francją a Grecją z 28 września tego roku, powinny dawać nam bardzo dużo do myślenia, jeśli chodzi o własne zdolności obronne, o rozwijanie własnych zdolności obronnych. Uważam, że należy jak najszybciej dokonać korekty obecnie obowiązującej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Myślę, że ten pasus, który znajduje się w tym dokumencie przyjętym 12 maja 2020 roku, o tym, że podstawą bezpieczeństwa Rzeczypospolitej jest członkostwo w NATO i w Unii Europejskiej, powinien być znacznie uzupełniony, jeśli chodzi o własne zdolności obronne, o własny system bezpieczeństwa. Myślę, że takie stuprocentowe poleganie na kolektywnym systemie obrony, na tym bezpieczeństwie zbiorowym w dzisiejszej nowej architekturze bezpieczeństwa międzynarodowego, dopiero się kształtującej, byłoby nieodpowiedzialne. To znaczy jakby składanie naszego bezpieczeństwa na karb wyłącznie sojuszników i tych zdolności kolektywnych byłoby absolutnie czymś nieodpowiedzialnym. Myślę, że należy jak najszybciej podjąć poważną debatę strategiczną na temat i polityki zagranicznej państwa polskiego, i polityki bezpieczeństwa, i polityki obronnej, i bardzo mocno postawić na te zdolności autonomiczne, jeśli chodzi o polski system obronny. Dziękuję Państwu za uwagę.